Pierwsza księga królewska. Sprawa następstwa po Dawidzie. Starość Dawida. Z biegiem czasu sędziwy król Dawid tak się zestarzał, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. Wówczas powiedzieli mu jego słudzy: trzeba, aby wyszukano panu memu królowi młodą dziewicę, a ona będzie przy królu czuwać i mieć o niego staranie. Będzie spała na twym łonie, a przez to ogrzewała pana mego króla. Szukano więc pięknej dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono Szunemitkę Abiszak i przyprowadzono ją do króla. Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała staranie o króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył. Spisek Adoniasza udaremniony przez proroka Natana. Wtedy Adoniasz, syn Haggity, zaczął się wynosić, mówiąc: ja będę królować. Dlatego zaopatrzył się w rydwan, jezdnych i 50 gońców, którzy go poprzedzali. Ojciec zaś jego nigdy go nie karcił, mówiąc: czemuś tak uczynił, gdyż był on nadzwyczajnej urody, a matka urodziła go po Absalomie. Adoniasz namówił Joaba, syna Serui, kapłana Abiatara, aby mu pomagali. Ale kapłan Sadok i Benajasz, syn Jojady, prorok Natan oraz Shimei i Rei, jako też bohaterowie Dawida, nie sprzyjali Adoniaszowi. Potem Adoniasz zabił na ofiarę owce, woły i tuczone cielce przy kamieniu Sochelet u źródła Rogel i zaprosił wszystkich swych braci, synów królewskich oraz wszystkich ludzi z Judy, sługi króla. Lecz nie zaprosił proroka Natana i Benajasza oraz bohaterów i swego brata Salomona. Wtedy Natan zapytał Batszebę, matkę Salomona: czyś nie słyszała, że zaczął królować Adoniasz, syn Haggity? A pan nasz Dawid o tym nie wie. Wobec tego działaj. Chcę ci dać radę, abyś ocaliła swoje życie i życie twego syna Salomona. Idź i wejdź do króla Dawida i powiesz mu: czyś ty, panie mój królu, nie przysiągł twej służebnicy, mówiąc: twój syn Salomon będzie po mnie królował i on będzie zasiadał na moim tronie? Dlaczego więc króluje Adoniasz? Kiedy zaś jeszcze będziesz tam mówić z królem, ja za tobą wejdę i słowa twoje uzupełnię. Weszła więc Batszeba do sypialni bardzo już podeszłego w latach króla w obecności Szunemitki Abiszak, posługującej królowi. Następnie Batszeba uklękła i oddała pokłon królowi, a król ją zapytał: czego chcesz? Wtedy odrzekła mu: panie mój, tyś poprzysiągł twojej służebnicy na twego Boga Jahwe: Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie. A oto teraz Adoniasz stał się królem. A ty, panie mój królu, nic o tym nie wiesz. Zabił on na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, kapłana Abiatara i wodza wojska Joaba. Salomona zaś sługi twego nie zaprosił. A tyś, panie mój królem, na ciebie zwrócone są oczy całego Izraela, abyś im oznajmił, kto będzie zasiadać na tronie pana mego króla po nim. Kiedy przyjdzie czas, że król, mój pan, spocznie ze swymi przodkami, wtedy ja i mój syn Salomon będziemy uchodzili za winowajców. A oto, gdy jeszcze mówiła z królem, przyszedł prorok Natan. Natychmiast oznajmiono królowi, mówiąc: oto prorok Natan. I przyszedł on przed oblicze króla i oddał pokłon królowi aż do ziemi. Po czym Natan przemówił: panie mój królu, ty zapewne rozkazałeś, Adoniasz będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie. Gdyż dziś poszedł i zabił na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, dowódców wojska i kapłana Abiatara i oto oni jedzą i piją razem z nim oraz mówią: niech żyje król Adoniasz. A mnie, twego sługi i kapłana Sadoka i Benajasza, syna Jojady, i Salomona, twego sługi, nie zaprosił. Czy z woli króla, mego pana, to się stało, a nie zawiadomiłeś twego sługi, kto będzie zasiadał na tronie pana, mego króla, po nim? Wówczas odezwał się król Dawid i rzekł: zawołajcie mi Batszebę. A kiedy weszła do króla i stanęła przed nim, przysiągł król tymi słowami: na życie Jahwe, który wyratował mnie z wszelkiego utrapienia, jak przysiągłem ci na Boga Izraela Jahwe, mówiąc, że Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie po mnie, tak właśnie dziś uczynię. Wtedy Batszeba, upadłszy twarzą do ziemi, oddała pokłon królowi oraz powiedziała: niech żyje mój pan, król Dawid, na wieki. Król Dawid mianuje swym następcą Salomona, 970-930. Potem król Dawid rozkazał: przywołajcie do mnie kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady. Kiedy zaś weszli przed oblicze króla, wydał im król rozkaz: weźcie ze sobą sługi waszego pana, a następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną mulicę i prowadźcie go do Gihonu. Potem niech go tam namaści kapłan Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie wróg i wołajcie: niech żyje król Salomon. Potem pójdziecie za nim. On zaś przyszedłszy zasiądzie na moim tronie i on będzie królował po mnie, bo ja rozkazałem, aby był wodzem nad Izraelem i nad Judą. Na to Benajasz, syn Jojady, odrzekł królowi: amen. Oby tak rzekł Jahwe, Bóg pana mego króla. Jak był Jahwe z panem moim królem, tak niech będzie z Salomonem i niech wywyższy jego tron ponad tron króla Dawida, mego pana. Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gihonu. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: niech żyje król Salomon. Potem cały lud wszedł za nim na górę, przy dźwięku fletów, okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. Usłyszał to Adoniasz oraz wszyscy zaproszeni, którzy z nim byli, i właśnie przestali ucztować. Usłyszał też Joab dźwięk rogu i rzekł: co znaczy ten zgiełk poruszonego miasta? Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Jonatan, syn kapłana Abiatara. Wtedy rzekł Adoniasz: wejdź, boś człowiek dzielny i dobrą wieść oznajmisz. Jonatan zaś odrzekł Adoniaszowi: raczej nie. Nasz pan, król Dawid, ogłosił królem Salomona oraz posłał z nim król kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady, oraz Keretytów i Peletytów i wsadzili go na mulicę królewską. Potem kapłan Sadok i prorok Natan namaścili go na króla w Gihonie, a później wstępowali stamtąd, radując się, i dlatego poruszyło się miasto, czego odgłos usłyszeliście. A także Salomon zasiadł na tronie królestwa. Ponadto przyszli słudzy króla, aby błogosławić naszego pana, króla Dawida, mówiąc: niech twój Bóg imię Salomona uczyni sławniejszym niż imię twoje i wywyższy jego tron ponad twój tron. Po czym król oddał pokłon na swoim łożu i również tak rzekł: błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, który dał dziś moim oczom oglądać następcę z mego rodu, zasiadającego na moim tronie. Zadrżeli więc ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i każdy poszedł swoją drogą. Adoniasz też zląkł się Salomona, powstał i poszedł, a następnie uchwycił za rogi ołtarza. Niebawem oznajmiono Salomonowi: oto Adoniasz zląkł się króla Salomona i dlatego uchwycił za rogi ołtarza, mówiąc: niech mi teraz król Salomon przysięgnie, że swego sługi nie każe zabić mieczem. Wówczas Salomon rzekł: jeśli będzie uczciwy, nie spadnie mu włos z głowy, ale jeśli znajdzie się w nim wina, to zginie. Następnie król Salomon posłał, aby go sprowadzono od ołtarza. Kiedy zaś przyszedł i oddał pokłon królowi Salomonowi, rzekł do niego Salomon: idź do swego domu. Ostatnia wola i śmierć króla Dawida. Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi Salomonowi, mówiąc: ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem. Będziesz strzegł zarządzeń twego Boga Jahwe, aby iść za jego wskazaniami, przestrzegać jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz i wszystko, czym się zajmiesz, a żeby też Jahwe spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. Poza tym ty wiesz, co uczynił mi Joab, syn Serui, co uczynił dwom dowódcom wojska izraelskiego, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, kiedy ich zabił i przelał krew w czasie pokoju, jak na wojnie, i zbroczył tą krwią wojny swój pas na biodrach i sandały na nogach. Uczynisz więc według Twojej roztropności i nie dozwolisz, aby w sędziwym wieku spokojnie zstąpił do Szeolu. Synom zaś Barzilaja Gileadczyka okażesz łaskę, aby byli wśród Twoich stołowników, gdyż przyszli mi z pomocą w mojej ucieczce przed Twym bratem Absalomem. Jest też przy Tobie Shimei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim. To on przeklinał mnie gwałtownie, gdy szedłem do Mahanaim, ale potem zeszedł na spotkanie ze mną nad Jordanem. Dlatego przysiągłem jemu na Jahwę, mówiąc, nie zabiję cię mieczem, ale ty nie darujesz mu, bo jesteś człowiekiem roztropnym, będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeolu. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił 40 lat. W Hebronie panował 7 lat, a w Jerozolimie panował 33 lata. Salomon wzmacnia swą władzę i wypełnia testament ojca. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. Lecz Adoniasz, syn Hagity, przyszedł do Batszeby, matki Salomona. Ta zaś spytała, czy w dobrych zamiarach przychodzisz? A on odrzekł, w dobrych. Następnie rzekł, chciałbym pomówić z tobą. Ona zaś mu powiedziała, mów. Wtedy rzekł, ty wiesz, że dla mnie była władza królewska i cały Izrael oczekiwał na to, żebym panował. Ale na kogo innego przeszła władza królewska i dostała się memu bratu, gdyż z woli Jahwe mu przypadła. Teraz więc zwracam się do ciebie z jedną prośbą, nie odmawiaj mi. Ona zaś mu odrzekła, mów. Wówczas rzekł, powiedz proszę cię królowi Salomonowi, bo on niczego tobie nie odmówi, aby mi dał za żonę Abiszak Szunemitkę. Na to odpowiedziała Batszeba, dobrze, ja powiem o tobie królowi. Batszeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce. Ona wtedy powiedziała mu, mam do ciebie jedną małą prośbę, nie odmawiaj mi. A król jej odrzekł, proś moja matko, bo tobie nie będę odmawiał. Wtedy przemówiła, niech Abiszak Szunemitka będzie dana za żonę twemu bratu Adoniaszowi. Odpowiadając na to, król Salomon rzekł swojej matce, a dlaczego prosisz dla Adonisza o Abiszak Szunemitkę? Proś raczej dla niego o władzę królewską, bo on jest moim starszym bratem i ma za sobą kapłana Abiatara i Joaba syna Serui. Następnie król Salomon przysiągł na Jahwę, mówiąc, niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeśli Adoniasz nie na swą zgubę poruszył tę sprawę. Teraz więc na życie Jahwe, który mnie ustanowił i usadził na tronie Dawida, mego ojca, który, jak zapowiedział, zbuduje mi dom, na pewno dziś Adoniasz zostanie zabity. Wtedy król Salomon przekazał to synowi Jojady, Benajaszowi, który zadał mu cios, także umarł. Kapłanowi zaś Abiatarowi król rozkazał, idź do Anatot, do posiadłości twojej, gdyż zasługujesz na karę śmierci, ale dziś ciebie nie zabiję, bo niosłeś Arkę Przymierza Pana Jahwe wobec mego ojca Dawida i dotknęło cię to całe cierpienie, które dotknęło mego ojca. Tak więc Salomon odsunął Abiatara, by nie był kapłanem Jahwe i aby wypełnić, co Jahwe zapowiedział rodowi Helego w Shilo. Gdy wieść o tym doszła do Joaba, syna Serui, wtedy Joab umknął do namiotu Jahwe i uchwycił się rogów ołtarza, gdyż Joab popierał Adoniasza, choć Absaloma nie popierał. Gdy doniesiono królowi Salomonowi, że Joab umknął do namiotu Jahwe i tam jest przy ołtarzu, wtedy Salomon posłał Benajasza, syna Jojady, do namiotu Jahwe, rozkazując, idź, zabij go. Wszedł więc Benajasz do namiotu Jahwe i rzekł do niego, z rozkazu króla wyjdź. On zaś odpowiedział, nie, bo tu chcę umierać. Wtedy Benajasz zdał sprawę królowi, mówiąc, to rzekł Joab i to mi odpowiedział. Na to odparł mu król, uczyń jak powiedział, zabij go. Potem go pochowasz i przez to mnie i ród mego ojca oczyścisz z niewinnej krwi, którą przelał Joab. a Jahwe sprawi, że jego krew spadnie na głowę jego za to, że zamordował dwóch ludzi zacnych i lepszych od niego, bez wiedzy mego ojca Dawida. Zabił mieczem Abnera, syna Nera, wodza wojska izraelskiego, i Amasę, syna Jetera, wodza wojska judzkiego. Krew ich spadnie więc na głowę Joaba i na jego potomstwo na wieki, a dla Dawida jego potomstwa oraz jego domu i jego tronu niech będzie pokój na wieki od Jahwe. Wobec tego Benajasz, syn Jojady, poszedł i zadał mu cios śmiertelny. Potem pochowano go w jego domu na pustyni. Na jego miejsce król postawił na czele wojska Benajasza, syna Jojady, a kapłana Sadoka ustanowił arcykapłanem na miejsce Abiatara. Następnie król kazał wezwać Szimejego i rzekł mu: zbuduj sobie dom w Jerozolimie, będziesz tam mieszkał i nigdy z niego nie będziesz wychodził. Dobrze wiedz o tym, że w dniu, w którym wyjdziesz i przekroczysz potok Cedron, na pewno umrzesz, i to z własnej winy. A wtedy Szimej rzekł: dobre słowo, twój sługa uczyni tak, jak powiedział pan mój król. Rzeczywiście Szimej długi czas mieszkał w Jerozolimie. Jednak po upływie 3 lat dwaj słudzy Szimejego uciekli do Akisza, syna Maaki, króla Gat. Dano więc znać Szimejemu, mówiąc: oto twoi słudzy są w Gat. Wtedy Szimej osiodłał swego osła i wyruszył do Gat, do Akisza, aby szukać swoich sług. Potem powrócił i przyprowadził z Gat swoje sługi. Doniesiono Salomonowi, że Szimej poszedł z Jerozolimy do Gat i wrócił. Wtedy król kazał wezwać Szimejego i rzekł do niego: czyż nie zaprzysiągłem cię na Jahwe i nie przestrzegłem cię wyraźnie, mówiąc: dobrze wiedz o tym, że w dniu, w którym wyjdziesz i gdziekolwiek pójdziesz, na pewno umrzesz. A tyś mi odrzekł: dobre słowo usłyszałem. Więc dlaczego nie zachowałeś przysięgi na Jahwe i nakazu, który ci dałem? Następnie król rzekł Szimejemu: ty wiesz o wszystkim złu, którego świadome jest serce twoje, a które wyrządziłeś mojemu ojcu Dawidowi. Za to Jahwe obróci twoją złość na twoją głowę. A król Salomon będzie błogosławiony i tron Dawida będzie wobec Jahwe utwierdzony na wieki. Potem król wydał rozkaz Benajaszowi, synowi Jojady. Ten wyszedł i zadał mu cios, tak że umarł. Wzmocniła się więc władza królewska w ręku Salomona. Rządy Salomona. Poczynania Salomona w polityce zagranicznej i w rozbudowie stolicy królestwa. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, gdyż wziął za żonę córkę Faraona i sprowadził ją do miasta Dawidowego, zanim dokończył budowy swego pałacu oraz świątyni Jahwe, jako też murów okalających Jerozolimę. Lud jednak składał ofiary na wyżynach, gdyż do tego czasu jeszcze nie została zbudowana świątynia ku czci Jahwe. Chociaż Salomon umiłował Jahwe, naśladując obyczaje ojca swego Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. Salomon prosi Boga o mądrość. Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo tam była wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie Jahwe ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: tyś okazywał temu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Jahwe, Boże mój, tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody, brak mi doświadczenia. Ponadto twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud twój tak liczny? Spodobało się panu, że właśnie o to Salomon prosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca Dawida, to przedłużę twoje życie. Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że to był sen. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom. Wyroki sądowe Salomona. Potem dwie nierządnice przyszły do króla i stanęły przed nim. Jedna z kobiet powiedziała: — Litości, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja porodziłam, kiedy ona była w domu, a trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również porodziła. Byłyśmy razem, nikogo innego z nami w domu nie było, tylko my obydwie. Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie swego syna zmarłego. Kiedy rano wstałam, aby nakarmić mojego syna, patrzę, a oto on martwy. Gdy mu się przyjrzałam przy świetle, rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Na to odparła druga kobieta: — Wcale nie, bo mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi: — Właśnie, że nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. I tak wykrzykiwały wobec króla. Wówczas król powiedział: — Ta mówi, to mój syn żyje, a twój syn zmarł, a tamta mówi: — Nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. Następnie król rzekł: — Przynieście mi miecz. Niebawem przyniesiono miecz królowi, a wtedy król rozkazał: — Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej. Wówczas kobietę, której syn był żywy, zdjęła litość nad swoim synem i zawołała: — Litości, panie mój, niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. Tamta zaś mówiła: — Niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie. Na to król zabrał głos i powiedział: — Dajcie jej to żywe dziecko i nie zabijajcie go. Ona jest jego matką. Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów. Ustanowienie administracji państwowej. Król Salomon był królem nad całym Izraelem, a oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan, Elichoref i Achjasz, synowie Siszy, pisarze, Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik, Benajasz, syn Jojady, wódz wojska, Sadak oraz Abiatar, kapłani, Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla, Achiszar, marszałek dworu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo. Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem 12 nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku, a oto ich imiona: Ben-Hur na górze Efraima, Ben-Deker, Makas, Sha'albim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Hanan, Ben-Heset w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Hefer. Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona. Baana, syn Achiluda, Tanak, Megiddo, aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jezreel, aż do Abel-Mehola koło Sartany. Ben-Geber w Ramot w Gileadzie miał osiedla Jaira, syna Manassesa. W Giladzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący 60 dużych osiedli obmurowanych o brązowych zaworach u bram. Achinadab, syn Iddo, Mechanaim. Achimaas u Neftalego. On również wziął za żonę córkę Salomona, Basmat. Baana, syn Huszaja, u Asera łącznie ze wzgórzami. Joszafat, syn Paruacha, u Isachara. Szimei, syn Eli, u Beniamina, Geber, syn Uriego, w kraju Gilead, ziemię Sichona, króla Amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju. Nadzorcy ci zaopatrywali króla Salomona i wszystkich zaproszonych do stołu królewskiego. każdy w swoim miesiącu, tak że niczego nie brakowało. Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło 30 kor najczystszej mąki i 60 kor zwykłej mąki, 10 tuczonych wołów i 10 wołów pastwiskowych oraz 100 owiec oprócz jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa. Również jęczmień i słomę dla koni pociągowych i rumaków sprowadzano na to miejsce, które każdemu było wyznaczone. Salomon miał też 4000 stajni dla koni do swoich powozów i 12000 wierzchowców. Salomon zapewnia pokój królestwu. Salomon panował od rzeki do kraju Filistynów, do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. Składały one daniny i były poddane Salomonowi przez całe jego życie. Panował on też w całym Zarzeczu, od Tifsach do Gazy nad wszystkimi królami Zarzecza i miał pokój ze wszystkich stron wokoło. Dlatego też przez wszystkie dni Salomona Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie. Każdy pod swoją winną latoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż do Beerszeby. Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski, jedli, pili i weselili się. Powszechny podziw dla mądrości Salomona. Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i mądrość Egipcjan. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem, Ezrachitą i Hemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. Wypowiedział bowiem 3000 przysłów, a pieśni jego było 1005. Rozprawiał też o drzewach, od cedrów na Libanie, aż do chizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o płazach i o rybach. Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości. Budowle Salomona. Przygotowania do budowy świątyni. Hiram, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się, że namaszczono go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w przyjaźni z Dawidem. Wtedy Salomon przesłał Hiramowi takie słowa. Wiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł budować świątyni imieniu swego Boga. Z powodu wojen, jakimi go dokoła otoczyli wrogowie, dopóki Jahwe nie położył ich pod jego stopy. A teraz Bóg mój Jahwe obdarzył mnie zewsząd pokojem. Nie ma przeciwnika, ani też złego wydarzenia. Wobec tego zamierzam budować świątynię imieniu mego Boga Jahwe stosownie do tego, co Jahwe rzekł Dawidowi, memu ojcu. Twój syn, którego ci dam jako następcę na twoim tronie, on właśnie będzie budował świątynię dla mego imienia. Teraz więc każ naścinać mi cedrów z Libanu, a moi słudzy niech będą razem z twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mamy ludzi tak umiejących ciąć drzewa jak Sydończycy. Gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i rzekł: niech będzie dziś błogosławiony Jahwe, który Dawidowi dał mądrego syna, by władał tym wielkim ludem. Następnie Hiram przesłał Salomonowi te słowa. Wysłuchałem tego, co mi przesłałeś. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co do drzewa cedrowego i co do drzewa cyprysowego. Słudzy moi sprowadzą je z Libanu do morza i ja zestawię je na morzu w tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywność. Tak Hiram dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko potrzebował. Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu 20000 kor pszenicy i 20000 bat tłoczonej oliwy. Salomon dawał to Hiramowi co rok. Jahwe bowiem obdarzył Salomona mądrością, tak jak mu przyrzekł. Utrwaliła się zatem przyjaźń między Hiramem i Salomonem, gdyż zawarli ze sobą przymierze. Król Salomon powołał robotników pracujących przymusowo z całego Izraela. Było takich robotników 30000. Wysyłał ich do Libanu co miesiąc po 10000 na zmiany. Miesiąc byli na Libanie, a 2 miesiące w domu. przełożonym robotników pracujących przymusowo był Adoniram. Salomon miał też 70 tysięcy tragarzy i 80 tysięcy rozłupujących skały. Ponadto Salomon miał, prócz wyższych urzędników zarządzających pracami, 3300 nadzorujących lud wykonujący pracę. Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na założenie fundamentów budowli. Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z Gibilitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni. Budowa świątyni. W roku 480 po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania Salomona nad Izraelem, rozpoczął on budowę domu Jahwe. Dom, który Salomon zbudował dla Jahwe, miał 60 łokci długości, 20 szerokości i 30 wysokości. Sień zaś przed główną budowlą świątyni miała 20 łokci długości, stosownie do szerokości świątyni, i 10 łokci szerokości w kierunku długości świątyni. Świątynię zaopatrzył w okna o zakratowanych wnękach. Na murze świątyni dookoła poprowadził nadbudowę z pięter wzdłuż murów świątyni, wokół głównej budowli i sanktuarium oraz zrobił dookoła boczne pomieszczenia. Piętro dolne szerokości 5 łokci, średnie szerokości 6 łokci, a trzecie szerokości 7 łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz skarpy dookoła, aby pomieszczeń bocznych nie trzymały mury świątyni. Dom zaś przy wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie obrabiano. Dlatego nie słyszano w domu przy jego budowie ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego. Drzwi do średniego pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle domu, przez które po krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do trzeciego. Tak więc zbudował tę świątynię i wykańczając, opatrzył ją wklęsłym stropem cedrowym. Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na 5 łokci wysoko i połączył ze świątynią drewnem cedrowym. Potem Jahwe skierował do Salomona te słowa. Jeżeli będziesz postępował według moich praw i wypełniał moje nakazy oraz przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich, to wypełnię na tobie moją obietnicę daną Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni tej, którą mi budujesz, zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę mego ludu izraelskiego. A oto tak zbudował Salomon i wykończył tę świątynię. Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi, od podłogi domu aż do belek sufitu. Wnętrze pokrył drzewem, a podłogę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych od podłogi aż do belek ścianę na 20 łokci, aby oddzielić od świątyni sanktuarium, to jest miejsce najświętsze. 40 łokci długości miała świątynia przed miejscem najświętszym. Cedrowe wnętrze świątyni zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów kwiatowych i girlandy kwiecia. Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać. Miejsce najświętsze urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza zawartego z Jahwe. Miejsce najświętsze było 20 łokci długie, 20 łokci szerokie i 20 łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy. Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i założył złote łańcuchy przed miejscem najświętszym, które wyłożył złotem. Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed miejscem najświętszym. W miejscu najświętszym sporządził dwa cheruby 10-łokciowej wysokości z drzewa oliwkowego. Jedno skrzydło cheruba miało 5 łokci i drugie skrzydło cheruba miało też 5 łokci. Więc od końca do końca jego skrzydeł było 10 łokci. Drugi cherub był tych samych rozmiarów 10 łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty. Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła 10 łokci. Gdy umieścił te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni dotykały się wzajemnie. Cheruby te pokrył złotem. Ponadto na wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył płaskorzeźby podobizn cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz. Podłogę świątyni również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz. Wejście zaś do miejsca najświętszego zaopatrzył w podwoje z drzewa oliwkowego. A odrzwia te miały futryny pięciokątne. Na tych zaś podwojach z drzewa oliwkowego też wyrzeźbił podobizny cherubów, palm i girlandy kwiatów oraz pokrył złotem i obił nim owe cheruby i palmy. Również wejście do świątyni zaopatrzył w czworokątne futryny z drzewa oliwkowego i podwójne drzwi z drzewa cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło i dwie obracające się deski drugie. Na nim wyrzeźbił cheruby, palmy, girlandy kwiatów oraz pokrył te płaskorzeźby cienkim złotem. Ponadto obudował dziedziniec wewnętrzny trzema rzędami ciosowych kamieni i rzędem ociosanych belek cedrowych. Fundament domu Jahwe został założony w miesiącu Ziv roku czwartego. W roku zaś jedenastym, w miesiącu Bul, który jest ósmy, ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem, a więc budował ją 7 lat. Inne budowle. Salomon zbudował też i sobie pałac. 13 lat upłynęło, zanim wykończył cały swój pałac. Zbudował również dom lasu Libanu, 100 łokci długi, 50 łokci szeroki i 30 łokci wysoki, na 3 rzędach słupów cedrowych z ociosanymi belkami cedrowymi na tych słupach i nakryty też drzewem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami, które były na tych 45 słupach, po 15 w każdym rzędzie. Wnęki okienne także były w 3 rzędy. Okno nad oknem o 3 kroki. Otwory i okna były czworokątne, otwór od otworu o 3 kroki. Uczynił też sień ze słupami, długą na 50 łokci i na 30 łokci szeroką. Była ona przed nimi, a słupy były z okapem. Ponadto urządził salę tronową, w której sądził, salę sądową obłożoną drzewem cedrowym od podłogi aż do sufitu. A jego pałac, w którym mieszkał, był za domem z salą na dziedzińcu, tak samo wykonanym. Wybudował też pałac podobny do tej sali dla córki faraona, którą poślubił. Wszystko to od wewnątrz i od zewnątrz, od fundamentu do wsparcia pułapu, łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni wyborowych, ciosanych według miary i rżniętych piłą. Podmurówka była z kamieni wyborowych, kamieni wielkich na 10 i 8 łokci. A nad nią kamienie wyborowe według miary ciosane i budulec cedrowy. Również wielki dziedziniec miał dookoła 3 rzędy kamieni ciosanych i rząd ciosanych belek cedrowych, tak samo jak wewnętrzny dziedziniec świątyni Jahwe oraz sień świątyni. Odlewy z brązu dla świątyni. Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama. Był on synem wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zaś jego był brązownikiem pochodzącym z Tyru. Był on pełen mądrości, rozsądku i umiejętności do wykonywania wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zlecone przez niego prace. A zatem odlał 2 kolumny brązowe. Jedna kolumna miała 18 łokci wysokości, a 12 łokci obwodu. Tak i druga kolumna. Następnie wykonał 2 głowice na szczycie tych kolumn, ulane z brązu. 5 łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i 5 łokci wysokość głowicy drugiej. Na głowicach, które były na szczycie kolumn, były sploty na wzór sieci, czy też misternie wykonane ogniwa roboty łańcuchowej, sploty na jednej i na drugiej głowicy. Wykonał też jabłka granatu, 2 rzędy dookoła każdego splotu, aby okrywały te głowice umieszczone na szczycie. Tak samo zrobił na drugiej głowicy. Głowice będące na szczycie tych kolumn w sieni miały kształt linii wielkości 4 łokci. Ponadto głowice na obydwu kolumnach, zarówno ponad spojeniami na tle splotów, jak i blisko przy nich, miały dookoła 200 jabłek granatu na jednej głowicy i tak samo na drugiej głowicy. Kolumny te postawił przy sieni głównej budowli. Kolumnie postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin, a kolumnie postawionej po lewej stronie nadał imię Boaz. A na wierzchu tych kolumn był kształt lilii. Tak została wykończona robota tych kolumn. Następnie sporządził odlew morza, o średnicy 10 łokci, okrągłego o wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci. Poniżej jego krawędzi opasywały je dookoła rozchylone kielichy kwiatowe. Na 30 łokci otaczały morze w krąg. W jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. Stało ono na 12 wołach. 3 zwracały się ku północy, 3 na zachód, 3 na południe i 3 na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła 2000 bat. Zrobił ponadto 10 brązowych podstaw. Długość jednej podstawy wynosiła 4 łokcie, szerokość też 4 łokcie, a wysokość 3 łokcie. Podstawy te były zrobione tak. Miały one ramy i pręty między ramami, a na tych prętach między ramami lwy, woły i cheruby. Poza tym na ramach, zarówno nad, jak i pod lwami i wołami, zwisające girlandy. Każda podstawa miała 4 koła brązowe na brązowych osiach. Ponadto ich 4 nogi miały ramiona pod kadzią. Ramiona te odlane były od drugiej strony girland. Pośród ramion miała ona otwór na wysokości łokcia. Okrągły jej otwór był na kształt podstawy na 1,5 łokcia. Dookoła jej otworu też były płaskorzeźby. Jednakże jej pręty były nie okrągłe, ale czworokątne. 4 koła były pod prętami. Osie kół były umocowane na podstawach. Wysokość koła wynosiła 1,5 łokcia. Koła były tak zrobione, jak robi się koło do wozu, ale ich osie, dzwona, szprychy oraz piasty były wszystkie odlewane. Na 4 rogach każdej podstawy były 4 jej ramiona. Ramiona z podstawą tworzyły całość. Na wierzchu podstawy było dookoła na 0,5 łokcia wysokości zaokrąglenie. U wierzchu podstawy czopy i pręty tworzyły z nią całość. Na wszystkich blachach i prętach wyrył dookoła cheruby, lwy i palmy, a w wolnej przestrzeni girlandy. Taki oto sposób wykonał 10 brązowych podstaw. Jednakowy odlew, jednakowy rozmiar i jednakowy kształt u wszystkich. Zrobił też 10 kadzi brązowych. Jedna kać miała pojemność 40 bat. Każda kać miała 4 łokcie i każda z nich była w jednej z 10 podstaw. 5 podstaw umieścił przy skrzydle świątyni po prawej i 5 przy skrzydle świątyni po lewej jej stronie. Morze zaś umieścił na południowy wschód od prawego skrzydła świątyni. Hiram zrobił ponadto kadzie, łopatki i kropielnice. Wykaz robót wykonanych przez brązownika. Tak Hiram skończył wykonywanie wszelkich prac, jakie miał do wykonania dla króla Salomona w domu Jahwe. 2 kolumny z owalnymi głowicami na szczycie tych 2 kolumn, następnie 2 siatki do pokrycia 2 owalnych głowic na szczycie tych kolumn, dalej 400 jabłek granatu na obydwu siatkach, po 2 rzędy jabłek granatu na każdej siatce. Następnie 10 podstaw i tyleż kadzi na tych podstawach. Również jedno morze z 12 pod nim wołami, a także kotły, łopatki i kropielnice. Wszystkie sprzęty, które Hiram zrobił królowi Salomonowi do świątyni Jahwe, były z brązu polerowanego. Odlewy te wykonywał w glinie nad Jordanem, między Sukot i Sartan. Potem Salomon ustawił wszystkie te sprzęty, bardzo liczne, tak iż wagi brązu nie można było obliczyć. Złote sprzęty dla świątyni. Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do świątyni Jahwe, a mianowicie złoty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne, 5 świeczników ze szczerego złota przed miejscem najświętszym po prawej i 5 po lewej stronie, kwiaty, lampy, szczypce ze złota, czarki, nożyce do oczyszczania lamp, kropielnice, czasze i popielnice ze szczerego złota, a także złote zawiasy przy drzwiach do wewnętrznej komnaty, miejsca najświętszego, i przy drzwiach głównej budowli. Tak ukończono całą robotę, której król Salomon dokonał w świątyni Jahwe. Salomon wniósł i umieścił w skarbcu świątyni Jahwe święte dary ofiarowane przez swego ojca Dawida, srebro, złoto i sprzęty. Przeniesienie Arki do świątyni. Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Jahwe z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na święto namiotów przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę i przenieśli Arkę Jahwe, namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. A król Salomon, cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim przed Arką, składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Jahwe na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. Drążki te były tak długie, że ich końce poprzednio widoczne były z miejsca świętego przed sanktuarium. Z zewnątrz jednak teraz nie były widoczne. Pozostają one tam do dnia dzisiejszego. W Arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, tablic przymierza, gdy Jahwe zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom Jahwe. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Jahwe napełniła dom Jahwe. Wtedy przemówił Salomon. Jahwe powiedział, że będzie mieszkać w chmurze. Już zbudowałem ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na wieki. Akt poświęcenia świątyni Jahwe. Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. Potem rzekł: Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, który co zapowiedział swymi ustami memu ojcu Dawidowi, to też ręką wypełnił, mówiąc: Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud Izraela z Egiptu, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń izraelskich miasta do wybudowania świątyni, by imię moje w niej przebywało, ale wybrałem sobie Jerozolimę, aby tam było moje imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem Izraelem. Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla imienia Jahwe, Boga Izraela. Wówczas Jahwe rzekł memu ojcu Dawidowi: Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego imienia, bo wypłynęło to z twego serca. Jednak nie ty będziesz budować tę świątynię, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego imienia. Wypełnił Jahwe właśnie to, co obiecał, bo nastałem po moim ojcu Dawidzie i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Jahwe, oraz zbudowałem dom dla imienia Jahwe, Boga Izraela. A w nim urządziłem miejsce dla Arki, w której jest przymierze Jahwe zawarte z naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Modlitwa Salomona o łaski dla ludu. Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Jahwe wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O Jahwe, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, tym, coś mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. Więc i teraz, o Jahwe, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: Nie będzie Ci odjęty wobec mnie potomek na tronie Izraela, jeśli tylko Twoi synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec mnie tak, jak Ty wobec mnie postępowałeś. Więc i teraz niech się sprawdzi, proszę Cię, Jahwe, Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze, ojcu memu, Dawidowi. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże mój Jahwe, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu.
Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi wobec tego ołtarza w tej świątyni, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i racz działać, rozsądź między Twoimi sługami, złego skazując na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość. Kiedy Twój lud spotka klęska od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie, a oni się nawrócą do Ciebie i będą wzywać Twego imienia, modlić się do Ciebie i błagać w tej świątyni, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego ludu Izraela i przyprowadź ich z powrotem do kraju, który dałeś ich przodkom. Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym miejscu i sławić Twe imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich sług i Twego ludu Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, którą iść mają. Ześlesz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś temu ludowi jako dziedzictwo. Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota, śnieć, szarańcza lub hasil, gdy wróg jego natrze na jedną z jego bram, albo wszelka klęska lub jakakolwiek choroba, wszelką modlitwę, każde błaganie poszczególnego człowieka czy też całego Twego ludu Izraela, skoro przejęty klęską wyciągnie ręce do tej świątyni, Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania. Racz się zmiłować i działać, oddaj każdemu według jego postępowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serce każdego człowieka. Niech zachowują bojaźń wobec Ciebie po wszystkie dni swego życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom. Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię, bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu. Gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą, za przykładem Twego ludu Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem. Kiedy Twój lud wyruszy do walki z nieprzyjacielem swoim w drogę, którą go poślesz, i będzie się modlić do Ciebie, ku wybranemu przez Ciebie miastu i domowi, który zbudowałem dla Twego imienia, wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość. Jeśli by grzeszyli przeciw Tobie, bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył, a Ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi nieprzyjaciół dalekiej czy bliskiej, oni zaś w kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w kraju zaborców i będą Cię błagać o litość, wołając: zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Jeśli więc nawrócą się do Ciebie z całego swego serca, z całej swej duszy w kraju ich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili, i będą się modlić do Ciebie ku krajowi, który dałeś ich przodkom, i miastu, któreś wybrał, i domowi, który zbudowałem dla Twego imienia, to wtedy racz wysłuchać w niebie, miejscu Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania i wymierz im sprawiedliwość. Wezwanie Izraela do wierności dla Jahwe. Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Jahwe te wszystkie modły i błagania, podniósł się sprzed ołtarza Jahwe z miejsca, gdzie klęczał i ręce wyciągał do nieba i stanąwszy błogosławił całe zgromadzenie izraelskie, wołając donośnym głosem: niech będzie błogosławiony Jahwe, który dał pokój swemu ludowi Izraelowi według tego wszystkiego, co zapowiedział, za to, że nie uchybił ani jednemu wypowiedzianemu słowu z wszelkiej swej dobrej obietnicy danej przez swego sługę Mojżesza. Niech będzie z nami Jahwe, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami. Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili jego drogami, strzegąc jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków. Niech te moje słowa, w których błagałem Jahwe o zmiłowanie, docierają do naszego Boga Jahwe, czy to w dzień, czy to w nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu słudze i swojemu ludowi, Izraelowi, według potrzeby każdego dnia. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Jahwe jest Bogiem, a innego nie ma. Niech więc serce wasze będzie szczere wobec naszego Boga, Jahwe, abyście postępowali według Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym. Uroczystość poświęcenia i pierwsze nabożeństwo w świątyni. Następnie król, a z nim cały Izrael, składali ofiary przed Jahwe. Wtedy Salomon złożył ofiarę pojednania, w której ofiarował ku czci Jahwe 22 000 wołów i 120 000 owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici poświęcili dom Jahwe. Tegoż dnia król poświęcił środkową część dziedzińca przed domem Jahwe, bo dokonał tam ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów i tłuszczu, ofiar pojednania, gdyż brązowy ołtarz, który był przed Jahwe, okazał się za mały, by pomieścić ofiary całopalne oraz ofiary z pokarmów i tłuszczu, ofiar pojednania. Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela, od wejścia do Hamat aż do Potoku Egipskiego, obchodził uroczyste święto przed Jahwe naszym Bogiem przez 7 i 7 dni, to jest 14 dni. Dnia zaś 8 odprawił lud, który błogosławiąc królowi, rozszedł się do swoich namiotów radośnie i z wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które Jahwe wyświadczył swemu słudze Dawidowi oraz swemu ludowi Izraelowi. Jahwe przyrzeka Salomonowi swe błogosławieństwo. Kiedy Salomon ukończył budowę świątyni Jahwe i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co chciał i pragnął wykonać, Jahwe ukazał się Salomonowi po raz drugi, odkąd dał się mu widzieć w Gibeonie. Wtedy Jahwe tak przemówił do niego. Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mego imienia. Po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce. Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, szczerości serca i uczciwości, wypełniając wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów, to na wieki utrwale tron twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc, nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode mnie wy i wasi synowie i nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon, to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów, a świątynia ta będzie zrujnowana. Każdy przechodzący koło niej będzie z grozą przejęty i zagwiżdże szyderczo. Gdy będą pytać, dlaczego Jahwe tak uczynił temu ludowi i tej świątyni, odpowiedzą, dlatego, że opuścili swego Boga Jahwe, który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz im oddawali pokłon i służyli. Dlatego Jahwe sprowadził na nich całe to nieszczęście. Salomon i Hiram wykonują swe wzajemne zobowiązania. Po upływie 20 lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwa gmachy, to jest świątynię Jahwe i pałac królewski, a Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za to 20 miast w ziemi galilejskiej. Kiedy Hiram wyjechał z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, temu się nie spodobały. Powiedział więc, cóż to są za miasta te, które mi dałeś, mój bracie? Dlatego nazwał je ziemią Kabul po dziś dzień. Jednak Hiram dostarczył królowi 120 talentów złota. To było funduszem robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni Jahwe, swego pałacu Millo, murów jerozolimskich, Hasor, Megiddo, Gezer. Roboty niewolników. Faraon, król Egiptu, niegdyś nadciągnął i zdobywszy Gezer, spalił je, a Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w posagu swej córce, żonie Salomona. Salomon zaś zbudował Gezer i dolne Bet-Horon, także Baalat i Tamar w okolicy pustyni. Ponadto wszystkie miasta spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla rydwanów, i miasta dla konnicy oraz wszystko, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie, na Libanie i w każdym kraju będącym pod jego władzą. Całą ludność pozostałą z Amorytów, Hetytów, Perezytów, Hiwitów oraz Jebusytów, która nie była izraelska, stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie zdołali poddać klątwie, Salomon zaciągnął do robót niewolniczych po dziś dzień. Z Izraelitów zaś nikogo nie skazał na niewolę, gdyż byli oni wojownikami jego podwładnymi, jak również wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. Salomon miał 550 wyższych urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę. Skoro tylko córka faraona wyprowadziła się z miasta Dawidowego do własnego domu, który wzniósł dla niej, Salomon zbudował Millo. Salomon składa doroczne ofiary w świątyni. 3 razy w roku Salomon składał ofiary całopalne i ofiary pojednania na ołtarzu, który zbudował dla Jahwe, oraz składał przed Jahwe ofiary kadzielne, odkąd wykończył świątynię. Stosunki z zagranicą. Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru. Król Salomon zbudował flotę Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, aby byli razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd 420 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. Odwiedziny królowej Saby. Również i królowa Saba, usłyszawszy rozgłos o Salomonie, przybyła, aby się osobiście przekonać o jego mądrości przez roztrząsanie trudnych zagadnień. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co postanowiła. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saba ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołów, potrawy i napoje i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Jahwe, wówczas doznała zachwytu. Dlatego przemówiła do króla. Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy. Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony twój Bóg, Jahwe, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela z miłości, jaką żywi Jahwe względem Izraela. Ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saba dała królowi Salomonowi. Flota Hirama, która dostarczyła złoto z Ofiru, przywiozła również drewno sandałowe i wielką ilość drogocennych kamieni. Z drzewa sandałowego król zrobił chodnik do świątyni Jahwe i do Pałacu Królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Tyle drzewa sandałowego nie sprowadzono i nie widziano aż do dnia dzisiejszego. Król Salomon zaś podarował królowej Sabie wszystko, czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, prócz tego, czym ją Salomon obdarzył z królewską hojnością. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swymi sługami. Dochody królewskie i bogactwo Salomona. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota, oprócz opłat handlarzy i zysków od kupców, jako też wszystkich królów arabskich oraz namiestników krajowych. Sporządził zatem król Salomon 200 tarcz skutego złota. Na każdą tarczę wychodziło 600 cyklów złota. Ponadto 300 puklerzy skutego złota. Na każdy puklerz wychodziły 3 miny złota. Umieścił je król w domu lasu Libanu. Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Tron miał 6 stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały 2 lwy. Na 6 stopniach stało tam po obydwu stronach 12 lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw. Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote były wszelkie naczynia domu lasu Libanu. Nie było srebra, nie ceniono go w czasach Salomona. Albowiem dalekomorska flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co 3 lata, przywożąc z Tarszisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższył wszystkich królów ziemi. Wszyscy więc udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. Każdy zaś z nich składał corocznie swoje dary, naczynia srebrne i złote, szaty, czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych tak, że miał 1400 rydwanów i 12 tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów, ile sykomor na szefeli. Sprowadzono też Salomonowi konie z Musri i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustaloną cenę. Wywożono i sprowadzano z Musri rydwan za 60 srebrników, a konia za 150. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich. Ku schyłkowi. Niewierność Salomona wobec Jahwe. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie córkę faraona, moabitki, ammonitki, edomitki, sydonitki i chetytki, z narodów, co do których Jahwe nakazał Izraelitom: nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, także miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Jego żony więc uwiodły jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego jego serce nie pozostało tak szczere wobec jego Boga Jahwe, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, Ohydę Amonitów. Salomon więc dopuścił się tego, co jest złe w oczach Jahwe, i nie okazał pełnego posłuszeństwa wobec Jahwe, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Chemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, Ohydzie Amonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Jahwe ostrzega i zapowiada karę. Jahwe więc rozgniewał się na Salomona za to, że jego serce się odwróciło od Boga izraelskiego Jahwe. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Jahwe mu nakazał. Wtedy Jahwe rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi 1 pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Wrogowie Salomona, Jeroboam. Wzbudził więc Jahwe Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity, z potomstwa królewskiego w Edomie. Albowiem kiedy Dawid był w Edomie, wtedy dowódca wojska, Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, gdyż wybił wszystkich mężczyzn w Edomie. Bo Joab 6 miesięcy przebywał tam z całym Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie. Wówczas ów Hadad uciekł razem z ludźmi edomskimi spośród sług swego ojca, aby dostać się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem. Wydostawszy się z kraju Midian, przybył do Paran i zabrawszy ze sobą ludzi z Paran, przybył do Egiptu do faraona, króla egipskiego, który dał mu mieszkanie oraz wyznaczył mu wyżywienie, a także dał mu ziemię. Ponieważ Hadad pozyskał wielkie łaski u faraona, dał mu za żonę siostrę swej żony, siostrę królowej Tachpnes. Kiedy siostra Tachpnes urodziła mu jego syna, Genubata, wtedy Tachpnes wychowała go w domu faraona i Genubat został razem z synami faraona na jego dworze. Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid spoczął przy swoich przodkach i że zmarł wódz wojska, Joab, wtedy Hadad rzekł faraonowi: poślij mnie, abym udał się do mego kraju. Na to faraon odrzekł mu: czy ci czego brakuje przy mnie i dlatego pragniesz iść do twego kraju? A on rzekł: nie, ale zechciej mnie wysłać. Zwodził też Bóg Salomonowi przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, który uciekł od swego pana, Hadadazera, króla Soby. Zgromadził on przy sobie ludzi i został przywódcą zgrai. Kiedy Dawid ich tępił, wtedy uszedł do Damaszku, zdobył go i przebywał w nim, rządząc Damaszkiem. Został więc przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadad, gdyż znienawidziwszy Izraela, królował w Syrii. Ponadto Jeroboam, syn Nebata, Efratyjczyka, ze Seredy, matka jego nazywała się Serua, a była wdową, niegdyś sługa Salomona, zbuntował się przeciw królowi. A oto sprawa, z powodu której zbuntował się przeciw królowi. Salomon zbudował Millo, a przez to zamurował wyłom w murze miasta Dawida, swego ojca. Jeroboam zaś był człowiekiem uzdolnionym, więc Salomon, zobaczywszy, że młodzieniec był sprawnym pracownikiem, mianował go dozorcą wszystkich robotników rodu Józefa. Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achjasz z Silo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achjasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na 12 części i powiedział Jeroboamowi: weź sobie 10 części, bo tak rzekł Jahwe, Bóg Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. A to dlatego, że mnie opuścił i oddawał pokłon Asztarcie, bogini sydońskiej, Kemoszowi, bogu moabskiemu, i Milkomowi, bogu Amonitów, a nie poszedł moimi drogami, aby wykonywać, co uznaje za sprawiedliwe, oraz moje polecenia i prawa tak, jak jego ojciec Dawid. Ale nie zabiorę z jego ręki całego królestwa, choć zostawię go władcą do końca jego życia ze względu na mego sługę Dawida, którego wybrałem za to, że zachował moje polecenia i prawa, to jednak zabiorę królestwo z ręki jego syna i tobie dam te 10 pokoleń. Jego zaś synowi dam jedno pokolenie, aby przez to zachować przed sobą płomyk mego sługi Dawida po wszystkie czasy w Jeruzalem, które sobie obrałem, by tam umieścić moje imię. Ciebie zaś biorę, abyś władał wszystkim, czego pragniesz, i był królem nad Izraelem. Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę, i będziesz chciał postępować moimi drogami, oraz będziesz wykonywał, co uznaję za sprawiedliwe, zachowując moje prawa i polecenia, jak czynił mój sługa Dawid, to będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci Izraela. Potomstwo zaś Dawida poniżę, jednak nie po wszystkie dni. Potem Salomon wszczął poszukiwania za Jeroboamem, aby go zabić, ale Jeroboam schronił się do Egiptu, do Szeszonka, króla egipskiego, i został w Egipcie aż do śmierci Salomona. Śmierć Salomona. A czyż pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co zdziałał jego mądrość, nie są spisane w księdze rządów Salomona? Salomon królował w Jerozolimie nad całym Izraelem w ciągu 40 lat. Spoczął Salomon przy swoich przodkach i został pochowany w mieście Dawida, swego ojca. A jego syn, Roboam, został w jego miejsce królem. Rozłam królestwa. Roboam traci 10 pokoleń Izraela. Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, aby go ustanowić królem. Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który jeszcze był w Egipcie, dokąd schronił się przed królem Salomonem i wrócił z Egiptu. Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam oraz całe zgromadzenie Izraela, wtedy przemówili do Roboama tymi słowami: twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie twego ojca i w tym jego ciężkim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć. Na to im odpowiedział, idźcie na 3 dni, a potem przyjdźcie do mnie z powrotem. Wobec tego lud się rozszedł. A król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca Salomona za jego życia, mówiąc, jak mi doradzacie odpowiedzieć temu ludowi? Oni zaś tak do niego przemówili. Jeśli teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę i odpowiedzieć im oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe życie. Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. Rzekł do nich, co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami, ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec. Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli, przemówili do niego tak. Temu ludowi, który przemawiał do ciebie mówiąc, twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam z tego jarzma, powiesz, mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca, gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. 3. dnia, tak jak powiedział król słowami, wróćcie do mnie 3. dnia, przyszedł cały lud do Roboama. A wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi. Przemówił więc do nich tak, jak radzili młodzieńcy. Mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. Król więc nie wysłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Jahwe, aby spełniła się jego groźba, którą Jahwe wypowiedział do Jeroboama, syna Nebata, przez Achjasza z Shilo. Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy odrzekł królowi tak. Cóż za wspólny dział mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego. Do swoich namiotów idź, Izraelu. Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu. I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów, a Roboam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy. Gdy zaś król Roboam wysłał Adonirama, który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, cały Izrael obrzucił go kamieniami, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam pospieszył się, aby wsiąść na rydwan i uciec do Jerozolimy. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dziś dzień. Kiedy zaś Izrael dowiedział się, że Jeroboam wrócił, wtedy posłali po niego, przyzywając go na zgromadzenie. Następnie ustanowili go królem nad całym Izraelem. Przy domu Dawida zostało tylko samo pokolenie Judy. Zażegnanie wojny bratobójczej. Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał wszystkich potomków Judy i całe pokolenie Beniamina, to jest 180 tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi, synowi Salomona. Wówczas Jahwe skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego, mówiąc, powiedz Roboamowi, synowi Salomona, królowi Judy i wszystkim potomkom Judy oraz Beniamitom, jako też pozostałemu ludowi. Tak mówi Jahwe, nie wyruszajcie do walki z Izraelitami, waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze mnie zostały zrządzone te wydarzenia. Posłuchali słowa Jahwe i zawrócili z drogi stosownie do słowa Jahwe. Jeroboam wprowadza kult bałwochwalczy. Jeroboam umocnił Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a później wyprowadził się stamtąd, gdyż umocnił Penuel. Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak. W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Jahwe, to zechce wrócić do swego pana Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy Roboama. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził 2 złote cielce i ogłosił ludowi. Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy, Izraelu. Oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów którzy nie byli Lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w 8 miesiącu, 15 dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w 15 dniu 8 miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, aby złożyć ofiarę kadzielną. Jahwe rzuca klątwę na ołtarz w Betel. Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu Jahwe mąż Boży z Judy do Betel i tak z nakazu Jahwe zawołał do ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Jahwe, oto rodowi Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie. Ponadto tegoż dnia dał cudowny znak, mówiąc, taki będzie na to cudowny znak, który zapowiedział Jahwe. Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim. Kiedy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast wyciągnął znad ołtarza rękę, wołając, schwytajcie go. A wtedy uschła mu ręka, którą wyciągnął ku niemu, i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego z nakazu Jahwe. Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc, przejednajże oblicze Twego Boga Jahwe i pomódl się za mnie, abym odzyskał władzę w swojej ręce. Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Jahwe i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką jak poprzednio. Następnie król przemówił do męża Bożego, przyjdź ze mną do domu i pożyw się, to ci złożę dar. Na to mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał pół Twego domu, nie pójdę z Tobą, i nie będę jadł chleba, ani też pił wody w tym miejscu, bo tak mi nakazało słowo Jahwe. Nie będziesz jadł chleba, ani też pił wody, oraz nie powrócisz tą drogą, którąś przyszedł. Poszedł więc inną drogą, nie wracając tą drogą, którą przyszedł do Betel. Jahwe karze proroka za nieposłuszeństwo. Był zaś pewien stary prorok, mieszkający w Betel. Otóż jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko o czynie, jakiego w owym dniu dokonał mąż Boży w Betel, oraz powtórzyli swemu ojcu te słowa, które wypowiedział do króla. Wtedy ich ojciec rzekł do nich, którą drogą poszedł. Synowie jego wskazali mu drogę, którą udał się mąż Boży przybyły z Judy. On zaś rozkazał swoim synom, osiodłajcie mi osła, więc osiodłali mu osła, a on wsiadł na niego, podążając za mężem Bożym. Kiedy znalazł go siedzącego pod terebintem, przemówił do niego. Czyś ty jest mężem Bożym, który przyszedł z Judy? On zaś mu odrzekł, ja. Wtedy mu powiedział, chodź ze mną do domu, abyś spożył chleb. Ale on odrzekł mu, nie mogę wrócić z tobą i iść z tobą, ani też nie będę jadł chleba i pił z tobą wody w tej miejscowości, bo Jahwe powiedział do mnie słowo, nie będziesz tam jadł chleba ani pił wody, i nie pójdziesz z powrotem tą drogą, którą przyszedłeś. Na to mu odparł. Ja też jestem prorokiem, jak i ty. Mnie też anioł rzekł słowa Jahwe. Zawróć go ze sobą do twego domu, aby spożył chleb i napił się wody. Poszukał go. Dlatego tamten wrócił z nim, a później w jego domu spożył chleb i napił się wody. A gdy oni siedzieli przy stole, wówczas Jahwe skierował słowo do proroka, który go zawrócił z drogi. Zawołał on do męża Bożego przybyłego z Judy. Tak mówi Jahwe, za to, że sprzeniewierzyłeś się słowom Jahwe i nie spełniłeś polecenia, które ci dał twój Bóg Jahwe, gdyż powróciłeś i spożyłeś chleb oraz napiłeś się wody w tym miejscu, o którym ci powiedział, nie jedz tam chleba i nie pij wody, twój trup nie wejdzie do grobu twoich przodków. Kiedy już zjedli chleb i napili się wody, osiodłał osła owemu prorokowi, którego zawrócił z drogi. A gdy ów odjechał, na drodze napadł na niego lew i zabił go. Trup jego leżał porzucony na drodze, a koło niego stał osioł. Również i ów lew stał koło trupa. Po upływie pewnego czasu przechodzili ludzie i ujrzawszy trupa porzuconego na drodze oraz lwa stojącego koło trupa, przyszli i powiedzieli o tym w mieście, w którym ów stary prorok mieszkał. Gdy dowiedział się o tym prorok, który zawrócił go z drogi, powiedział: to jest mąż Boży, który sprzeniewierzył się słowom Jahwe i dlatego Jahwe zesłał na niego lwa, aby go rozszarpał i zabił według zapowiedzianego mu wyroku Jahwe. Następnie rzekł do swoich synów: osiodłajcie mi osła, więc go osiodłali. Wtedy pojechał i znalazł trupa porzuconego na drodze, jako też osła i lwa stojących koło trupa. Lew ten nie pożarł trupa, nie rozszarpał owego osła. Więc prorok podniósł trupa męża Bożego i włożył go na osła oraz przywiózł go z powrotem do miasta, aby go opłakiwać i pogrzebać. W końcu złożył jego zwłoki w swoim grobie. Zapłakano wtedy nad nim: ach, mój bracie! Kiedy już go pochował, rzekł prorok do swoich synów: po mojej śmierci pochowacie mnie w tym grobie, w którym został pochowany mąż Boży. Złóżcie mnie koło jego kości, aby moje kości zachowane były dzięki jego kościom. Bo na pewno spełni się ta zapowiedź, którą on ogłosił jako wyrok Jahwe na ten ołtarz w Betel i na wszystkie przybytki wyżyn, które są w miastach Samarii. Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi. Lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla ludu Jeroboama sposobnością do grzechu, powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. Dzieje królestw do czasów Eliasza. Schyłek rządów Jeroboama. W tym właśnie czasie zachorował syn Jeroboama, Abiasz. Wówczas Jeroboam powiedział swej żonie: postaraj się odmienić swój wygląd tak, żeby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama. Następnie pójdziesz do Shilo, gdzie przebywa prorok Achjasz, który przepowiedział mi, że będę królem tego ludu. Weźmiesz ze sobą 10 chlebów oraz ciastka i gąsior miodu i pójdziesz do niego. On ci oznajmi, co będzie z chłopcem. Żona Jeroboama tak uczyniła i wyruszywszy, przyszła do Shilo i weszła do domu Achjasza. Achjasz zaś już nie widział, bo wskutek starości był ociemniały. Ale Jahwe rzekł do Achjasza: oto przyszła żona Jeroboama, aby dowiedzieć się od ciebie o swoim synu z powodu jego choroby. Tak i tak jej powiesz. Kiedy będzie wchodzić, będzie przebrana. Dlatego, kiedy Achjasz usłyszał głos stąpania wchodzącej przez drzwi, powiedział: wejdź, żono Jeroboama. Czemu to przebrałaś się? A właśnie otrzymałem dla ciebie przykre zlecenie. Idź, powiedz Jeroboamowi, tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Za to, że wywyższyłem cię spośród ludu i uczyniłem wodzem mego ludu izraelskiego oraz oderwałem królestwo od domu Dawida, aby je dać tobie, tyś nie stał się jak mój sługa Dawid, który zachował moje polecenia i który postępował ze mną z całego serca swego, czyniąc tylko to, co jest słuszne w moich oczach. Ale stałeś się przez twoje postępowanie gorszym od wszystkich twoich poprzedników, bo ośmieliłeś się uczynić sobie innych bogów, posągi ulane z metalu, aby mnie tym drażnić, a mną wzgardziłeś. Dlatego sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama, gdyż wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się gnój bez reszty. Kto z należących do Jeroboama umrze w mieście, tego będą żarły psy, a tego, kto umrze w polu, będą żarły powietrzne ptaki. Gdyż tak rzekł Jahwe. Ty zaś ruszaj i idź do twego domu. Kiedy twe nogi wejdą do miasta, dziecko umrze. Potem cały Izrael będzie je opłakiwał i pochowają je, bo tylko ono z rodu Jeroboama wejdzie do grobu, gdyż z rodu Jeroboama tylko w nim znalazło się coś miłego dla Jahwe, Boga Izraela. Jahwe sam sobie ustanowi nad Izraelem króla, który wytępi ród Jeroboama, co już teraz się zaczyna. Potem Jahwe uderzy Izraela i zachwieje nim, jak chwieje się trzcina na wodzie, aż wreszcie wyrwie Izraela z tej pięknej ziemi, którą dał ich przodkom. Później rozsieje ich poza rzekę za to, że zrobili sobie aszery i pobudzali Jahwe do gniewu. Opuści on Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela. żona Jeroboama wstała, wyruszyła i wróciła do Tirsy. Kiedy wchodziła na próg domu, wtedy zmarł ów chłopiec. Potem pochowano go, przy czym opłakiwał go cały Izrael według zapowiedzi Jahwe, którą wyrzewał przez swego sługę proroka Achjasza. Pozostałe zaś dzieje Jeroboama, jak toczył wojnę i jak królował, opisane są w Księdze Kronik Królów Izraela. A okres czasu, w którym królował Jeroboam, trwał 22 lata. Potem spoczął przy swoich przodkach, a jego syn Nadab został w jego miejsce królem. Panowanie Roboama w Judzie 923-913. W Judzie zaś królował syn Salomona, Roboam. Miał on 41 lat w chwili objęcia władzy, a 17 lat królował w Jerozolimie, tym mieście, które Jahwe wybrał ze wszystkich pokoleń Izraela, na to, aby tam umieścić swoje imię. Jego matce było na imię Naama, Ammonitka. Juda też uczynił to, co jest złe w oczach Jahwe. Wskutek tego drażnili go więcej, niż to ich przodkowie uczynili swoimi grzechami, jakie popełniali. Bo i oni sobie zbudowali wyżyny i stele i aszery przy ołtarzach na każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym. Zaczął się również w kraju nierząd sakralny. Postępowali według wszelkich obrzydliwości pogan, których Jahwe wypędził sprzed Izraelitów. Dlatego w 5 roku króla Roboama nadciągnął przeciw Jerozolimie król Egiptu Szeszonk i zabrał kosztowności świątyni Jahwe oraz kosztowności pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał również wszystkie złote tarcze, które sporządził Salomon. Wobec tego król Roboam zamiast nich sporządził tarcze z brązu i powierzył dowódcom straży pilnującej wejścia do pałacu królewskiego. Odtąd za każdym razem, kiedy król wchodził do świątyni Jahwe, straż je nosiła, a potem odnosiła do zbrojowni straży. A czyż pozostałe dzieje Roboama i wszystko, co zdziałał, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Ponadto między Roboamem a Jeroboamem była wojna przez cały czas. Potem Roboam spoczął przy swoich przodkach w mieście Dawidowym. Jego matce było na imię Naama, Ammonitka. Syn jego, Abijam, został w jego miejsce królem. Panowanie Abijama w Judzie 914-911. Abijam zaczął królować w Judzie w 18 roku króla Jeroboama, syna Nebata. 3 lata był królem w Jerozolimie, a jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma. Poszedł on drogą wszelkich grzechów swego ojca, które przed nim popełniał, dlatego że serce jego nie było szczere wobec swego Boga Jahwe, jakim było serce jego przodka Dawida. Jednak właśnie ze względu na Dawida Bóg jego Jahwe zachował mu płomyk w Jerozolimie, dając mu jego synów jako następców i zachowując Jerozolimę za to, że Dawid czynił to, co jest słuszne w oczach Jahwe i nie zaniedbał niczego, co mu nakazał w ciągu całego swego życia, z wyjątkiem sprawy Hetyty Uriasza. A czyż pozostałe dzieje Abijama oraz wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Ponadto również między Abijamem i Jeroboamem trwała wojna. Potem Abijam spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w mieście Dawidowym. Syn jego, Asa, został w jego miejsce królem. Asa, król Judy, 911-870. Asa, król Judy, objął władzę w 20 roku Jeroboama, króla Izraela, i królował w Jerozolimie w ciągu 41 lat. Jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma. Asa czynił to, co jest słuszne w oczach Jahwe, tak jak jego przodek Dawid, gdyż kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd sakralny i usunął wszelkie bożki, które zrobili jego przodkowie. A nawet swą matkę, Maakę, pozbawił godności królowej matki za to, że sporządziła bożka ku czci Aszery. Ponadto Asa ściął i spalił tego bożka przy potoku Cedron. Ale nie usunięto wyżyn. Jednak serce Asy w ciągu całego życia było szczere wobec Jahwe. Złożył on w świątyni Jahwe sprzęty poświęcone na ofiarę przez swego ojca i przez siebie, srebro i złoto oraz naczynia. Również między Asą i królem Izraela Baszą trwała wojna w ciągu całego ich życia. Albowiem król Izraela Basza wtargnął do Judy i zaczął umacniać Rama, aby nikomu nie dać wychodzić i wchodzić do króla Judy Asy. Wobec tego Asa wziął srebro i złoto pozostałe w skarbcach świątyni Jahwe i w skarbcach Pałacu Królewskiego i powierzywszy je swoim sługom, posłał je król Asa przebywającemu w Damaszku królowi Syrii Ben-Hadadowi, synowi Tabrimona, syna Hezjona, z tymi słowami: trwa przymierze pomiędzy mną i tobą, jak było między moim ojcem i twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek, srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie. Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posławszy dowódców swego wojska na miasta izraelskie, napadł na Ijon i Dan oraz na Abel koło Bet-Maaka, jako też na Kinerot, aż po kraj Neftalego. Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i niebawem wrócił do Tirsy. Wtedy król Asa zwołał wszystkich bez wyjątku z Judy, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza. Potem król Asa rozbudował z niego Geba, Benjamina oraz Mispa. A czyż pozostałe dzieje Asy i cała jego działalność oraz wszystko, co uczynił, a także miasta, które zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Kiedy jednak się zestarzał, zachorował na nogi. W końcu spoczął Asa przy swoich przodkach i został pochowany w mieście Dawida, swego przodka, a jego syn Jozafat został w jego miejsce królem. Nadab króluje w Izraelu, 909-908. Nadab zaś, syn Jeroboama, objął władzę nad Izraelem w drugim roku króla judzkiego Asy i 2 lata panował nad Izraelem, czyniąc to, co złe w oczach Jahwe, idąc drogą swego ojca w jego grzechu, do którego doprowadził Izraela. Basza, syn Achjasza z rodu Isachara, uknął spisek przeciw niemu. Basza napadł na niego koło Gibetonu, będącego we władaniu Filistynów, kiedy Nadab i wojsko całego Izraela oblegali Gibeton. Wówczas, to jest w 3. roku Asy, króla Judy, Basza zabił go i został w jego miejsce królem. Z chwilą objęcia władzy wymordował cały ród Jeroboama. Nie zostawił z rodu Jeroboama ani jednej żywej duszy, dopóki jej nie wytracił według zapowiedzi Jahwe, którą wyrzekł przez swego sługę Achjasza z Shilo, z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Boga Izraela Jahwe. A czyż pozostałe dzieje Nadaba i wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Basza króluje w Izraelu, 908-885. W 3. roku Asy, króla Judy, został królem nad Izraelem w Tirsie syn Achjasza, Basza, na 24 lata. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe, gdyż szedł drogą Jeroboama w jego grzechach, którymi doprowadził do grzechu Izraela. Jahwe skierował następujące słowo przeciw Baszy do Jehu, syna Hananiego. Za to, że podniosłem cię z prochu i uczyniłem cię wodzem mego ludu izraelskiego, ty poszedłeś drogą Jeroboama, a przez to doprowadziłeś do grzechu mój lud izraelski, aby mnie obrażać ich grzechami. Oto więc ja usunę potomstwo Baszy i potomstwo jego rodu oraz postąpię z jego rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata. Zmarłego z rodu Baszy w mieście będą żarły psy, zmarłego zaś w polu będą żarły ptaki powietrzne. A czyż pozostałe dzieje Baszy i to, co uczynił, oraz jego działalność, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Potem Basza spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Tirsie, a jego syn Ela został w jego miejsce królem. Panowanie Eli w Izraelu, 885-884. Ponownie przemówił Jahwe przez proroka Jehu, syna Hananiego, przeciw Baszy i jego rodowi z powodu całego zła, jakiego dopuścił się w oczach Jahwe, drażniąc go dziełem swoich rąk, jak to czynił ród Jeroboama, a także z powodu wytępienia tego rodu. W roku 26 Asy, króla Judy, Ela, syn Baszy, został królem nad Izraelem w Tirsie na 2 lata. Jego podwładny Zimri, wódz połowy Rydwanów, uknął spisek przeciw niemu. Kiedy więc uprawiał pijaństwo w Tirsie w domu Arsy, zarządcy pałacu w Tirsie. Wtedy Zimri wtargnął i, zadawszy mu cios śmiertelny, został w jego miejsce królem w 27 roku Asy, króla Judy. Gdy tylko został królem i zasiadł na swym tronie, wybił cały ród Baszy, nie zostawiając mu żadnego chłopca oraz jego krewnych i przyjaciół. Wytępił więc Zimri cały ród Baszy według zapowiedzi Jahwe danej Baszy przez proroka Jehu za wszystkie grzechy Baszy oraz grzechy jego syna Eli, które popełnili i którymi do grzechu doprowadzili Izraela, drażniąc przez to Jahwe, Boga Izraela, swoimi marnymi bożkami. A czyż pozostałe dzieje Eli i wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Panowanie Zimriego w Izraelu, rok 884. W roku 27 Asy, króla Judy, Zimry panował w Tirsie 7 dni, dopóki lud obozował pod Gibetonem, będącym we władaniu Filistynów. Ale kiedy tylko ów lud obozujący usłyszał wieść, Zimry uknął spisek i zabił króla. Wtedy cały Izrael, przebywający wówczas w obozie, ogłosił królem wodza wojska izraelskiego Omriego. Następnie Omri, a z nim cały Izrael, wyruszył spod Gibetonu i oblegli Tirsę. Niebawem, kiedy Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wówczas wszedł do baszty Pałacu Królewskiego i podpalił nad sobą Pałac Królewski i wskutek tego zmarł z powodu swoich grzechów, których dopuścił się, czyniąc to, co złe w oczach Jahwe, idąc drogą Jeroboama, przez co doprowadził do grzechu Izraela. A czyż pozostałe dzieje Zimriego oraz jego spisek, który uknął, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Omri króluje w Izraelu 884-873. Wówczas lud izraelski podzielił się. Połowa chciała obwołać królem Tibniego, syna Ginata, a połowa była za Omrim. Jednak ten lud, który był za Omrim, przemógł ów lud, który był za Tibnim, synem Ginata. Wskutek tego Tibni zginął, a zaczął królować Omri. W roku 31 Asy, króla Judy, Omry objął władzę nad Izraelem na 12 lat. W Tirsie królował 6 lat. Potem kupił od Szemera za 2 talenty srebra górę Szomron. Następnie zabudował tę górę i miasto, które zbudował, nazwał od imienia Szemera, właściciela tej góry, Samaria. Omri również czynił to, co złe w oczach Jahwe, a nawet stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników, idąc drogą Jeroboama, syna Nebata, w jego grzechach, którymi do grzechu doprowadził Izraela, drażniąc jego marnymi bożkami Boga Izraela, Jahwe. A czyż pozostałe dzieje Omriego oraz wszystko, co zdziałał, jego działalność, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Omri spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Samarii. Jego syn Achab został w jego miejsce królem. Achab 873-853 i kult pogański. Achab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku 38 Asy, króla Judy, i królował Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Achab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Jahwe, i stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izabel, córkę Edbaala, króla Sydeńczyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też Aszerę. Wskutek tego Achab zdziałał jeszcze więcej niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, by drażnić Boga Izraela, Jahwe. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Jahwe, którą wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna. Założył jego fundamenty na swoim pierworodnym Abiramie, a na swoim najmłodszym Segibie postawił jego bramę. Czasy Eliasza. Dwuletnia susza w królestwie Achaba. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: na życie Boga Izraela, Jahwe, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Jahwe skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Jahwe i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Eliasz wskrzesza zmarłego. Wówczas Jahwe skierował do niego to słowo. Wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział, daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł, weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła, na życie twego Boga Jahwe, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział, nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Jahwe, Bóg Izraela, rzekł tak, dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Jahwe spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Jahwe wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo wzmogła się, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi, czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział, daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Jahwe, rzekł, o Jahwe, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Jahwe, rzekł, o Jahwe, Boże mój, błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Jahwe zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł, patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza, teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Jahwe w twoich ustach jest prawdą. Prorok Eliasz upomina króla Achaba. Po upływie wielu dni w trzecim roku Jahwe skierował do Eliasza to słowo. Idź, ukaż się Achabowi, albowiem ześlę deszcz na ziemię. Poszedł więc Eliasz, aby ukazać się Achabowi, a wtedy w Samarii panował głód. Achab wezwał Obadiasza, który zarządzał dworem. A Obadiasz odznaczał się wielką bojaźnią Jahwe, bo gdy Izebel tępiła proroków Jahwe, to Obadiasz zaopiekował się 100 prorokami, ukrył ich po 50 w grocie i żywił ich chlebem i wodą. Otóż Achab powiedział do Obadiasza, chodź, przejdziemy po kraju do wszystkich źródeł wód i do wszystkich potoków. Może gdzie znajdziemy trawę, to wyżywimy konie i muły i nie zamorzymy bydła. Potem podzielili pomiędzy siebie kraj, aby go obejść. Achab poszedł osobno jedną drogą, Obadiasz zaś poszedł osobno drugą drogą. Kiedy Obadiasz był w drodze, zdarzyło się, że właśnie spotkał go Eliasz. A on go poznał i upadłszy na twarz powiedział, czyś to ty, panie mój Eliaszu? Eliasz mu odpowiedział, ja. Idź powiedz swemu panu, oto jest Eliasz. Obadiasz zaś rzekł, czym zgrzeszyłem, że wydajesz twego sługę na śmierć z ręki Achaba? Na życie Jahwe twego Boga nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój pan, aby cię odszukać. Gdy zaś powiedziano, nie ma, to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi na to, że ciebie nie można znaleźć. Ty zaś teraz mówisz, idź, powiedz twemu panu, oto jest Eliasz. Przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od ciebie, to tchnienie Jahwe uniesie ciebie nie wiem dokąd. Gdy zaś przyjdę powiedzieć Achabowi, a on cię nie znajdzie, to wówczas może mnie zabić. A wszak twój sługa boi się Jahwe od swojej młodości. Czyż nie oznajmiono memu panu, co uczyniłem, kiedy Izebel zabijała proroków Jahwe? Jak wówczas ukryłem 100 ludzi spośród proroków Jahwe po 50 w grocie i żywiłem ich chlebem i wodą. A ty teraz mówisz, idź, powiedz twemu panu, oto jest Eliasz. Ależ on nie zabije. Na to Eliasz odpowiedział, na życie Jahwe zastępu, któremu służę, zaprawdę dziś mu się ukaże. Obadiasz więc poszedł naprzeciw Achaba, zaraz go zawiadomił i natychmiast uciekł. Achab zaś poszedł naprzeciw Eliasza. Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu, to ty jesteś ten dręczyciel Izraela. A on mu odrzekł, nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca przez wasze porzucanie przykazań Jahwe. A ponadto ty poszedłeś za Baalami, więc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także 450 proroków Baala oraz 400 proroków Aszery, stołowników Izebel. Sąd Boży nad prorokami pogańskimi. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł, dopókiż będziecie chwiać się na obie strony, jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu, tylko ja sam ocalałem jako prorok Jahwe, proroków zaś Baala jest 450. Wobec tego niech nam dadzą 2 młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Jahwe, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał, dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala, wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając, o Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może zamyślony, albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali, aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu, zbliżcie się do mnie, a oni przybliżyli się do niego. Po czym naprawił rozwalony ołtarz Jahwe. Potem Eliasz wziął 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Jahwe powiedział, imię twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Jahwe i wykopał dookoła ołtarza rów o pojemności 2 sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał, napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa. I tak zrobili. Potem polecił, wykonajcie to 2 raz. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał, wykonajcie 3 raz. Oni zaś wykonali to po raz 3, aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów. Następnie o czasie składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz wystąpił i rzekł, o Jahwe, Boże Abrahama, Izaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Jahwe. Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Jahwe, jesteś Bogiem, i Ty nawróciłeś ich serce. A wówczas spadł ogień od Jahwe z nieba i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: naprawdę Jahwe jest Bogiem, naprawdę Jahwe jest Bogiem. Eliasz zaś im rozkazał: chwytajcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich pozabijał. Koniec klęski suszy. Potem Eliasz powiedział Achabowi: idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana. Potem powiedział swemu słudze: podejdź no, spójrz w stronę morza. On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: nie ma nic. Na to mu odrzekł: wracaj 7 razy. Za 7 razem powiedział: oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza. Wtedy mu rozkazał: idź, powiedz Achabowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa. Więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Izrael. A ręka Jahwe wspomogła Eliasza, by opasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. Prorok Eliasz ratuje się ucieczką. Kiedy Achab opowiedział Izabeli wszystko, co Eliasz uczynił, jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izabel. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich. Wtedy Eliasz, zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam na odległość 1 dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: wielki już czas, o Jahwe, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Więc podniósłszy się, zjadł i wypił i znowu się położył. Powtórnie anioł Jahwe wrócił i trącając go, powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Postawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Jahwe skierował do niego słowo i przemówił: co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Boga zastępów, Jahwe, gdyż Izraelici opuścili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze i twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Jahwe. A oto Jahwe przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Jahwe. Ale Jahwe nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Jahwe nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Jahwe nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaś odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Boga zastępów, Jahwe, gdyż Izraelici opuścili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze i twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Jahwe powołuje Eliasza do namaszczenia nowych królów i proroka Elizeusza. Wtedy Jahwe rzekł do niego: wyruszaj w swoją powrotną drogę ku pustyni Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Syrii, później namaścisz Jehu, syna Nimszego, na króla Izraela, a wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Hazaela zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem Jehu zabije Elizeusz. Jednak zostawię w Izraelu 7000 takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem,
oraz których usta nie ucałowały go. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i, poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Wojny króla Syrii z Achabem. Ben-Hadad, król syryjski, zebrał całe swoje wojsko, a było wraz z nim 32 królów, jako też konie i rydwany, a następnie nadciągnął, oblekł Samarię i natarł na nią. Niebawem wysłał posłów do króla Izraela Achaba do miasta, aby mu oświadczyli: tak rzekł Ben-Hadad, twoje srebro i twoje złoto jest moje, oraz twoje żony i twoi synowie są moi. Na to odpowiedział król Izraela tymi słowami: według twego słowa, panie mój królu, twój jestem ja i wszystko, co moje. Potem posłowie ci wrócili i powiedzieli: tak kazał powiedzieć Ben-Hadad, wobec tego, że posłałem do ciebie, aby powiedziano: twoje srebro i twoje złoto oraz twoje żony i twoich synów mnie wydasz, to nieodwołalnie jutro poślę do ciebie moje sługi, aby przeszukali twój dom i domy twoich sług, a wszystko, co im się spodoba, mają przejmować w swoje ręce i muszą zabierać. Wtedy król izraelski zwołał całą starszyznę kraju i rzekł: zrozumiejcież i zauważcie, że on ma złe zamiary. Kiedy przysłał do mnie po moje żony i po moich synów oraz po moje srebro i złoto, to mu nie odmówiłem. Wtedy cała starszyzna i cały lud powiedzieli mu: nie słuchaj i nie zgadzaj się. Więc rzekł do posłów Ben-Hadada: powiedzcie memu panu królowi, wszystko, co początkowo poleciłeś temu słudze, uczynię, ale tej rzeczy nie będę mógł zrobić. Posłowie zaraz poszli i zanieśli odpowiedź. Ben-Hadad znowu posyłając do niego rzekł: niech bogowie to mi uczynią i tamto dorzucą, jeśli starczy gruzu Samarii dla garści wszystkich ludzi, których mam pod sobą. Król izraelski odpowiadając na to rzekł: powiedzcie, przypasujący broń niech się nie chwali jak odpasujący. Ben-Hadad słuchał tego sprawozdania, kiedy pił sam i królowie w namiotach. Wówczas powiedział swoim poddanym: stańcie w szyku. Więc stanęli w szyku przeciw miastu. A oto pewien prorok zbliżył się do Achaba, króla izraelskiego, i rzekł: tak mówi Jahwe, czyś nie widział całego tego wielkiego mnóstwa? Oto ja dam je dziś w twoje ręce, a przez to poznasz, że ja jestem Jahwe. Wtedy Achab zapytał: przez kogo? Odrzekł: tak mówi Jahwe, przez drużyny naczelników krajowych. Achab ponownie zapytał: kto rozpocznie bitwę? Odpowiedział: ty. Dokonał więc przeglądu drużyn naczelników krajowych. Zebrało się ich 232. Po nich dokonał przeglądu całego ludu, wszystkich zbrojnych Izraelitów. Było ich 7000. Wkrótce wyszli w południe, kiedy Ben-Hadad oddawał się pijaństwu w namiotach, a z nim 32 wspomagających go królów. Najpierw wyszły drużyny naczelników krajowych. Wtedy posłano do Ben-Hadada i zawiadomiono go, mówiąc: wyszli ludzie z Samarii. A on rzekł: czy wyszli w zamiarach pokojowych, czy też wyszli walczyć? Bierzcie ich żywcem. A tymi, którzy wyszli z miasta, były drużyny naczelników krajowych i wojsko za nimi. Każdy pokonał swego przeciwnika. Dlatego Syryjczycy uciekli, a Izraelici ich gonili. Ben-Hadad, król syryjski, też ratował się ucieczką na koniu razem z jezdnymi. Wyszedł też król izraelski i zabrał konie oraz rydwany. Zadał więc Syrii wielką klęskę. Ponownie zbliżył się prorok do króla izraelskiego i rzekł do niego: idź, nabierz odwagi i zastanów się oraz przewiduj, co powinieneś uczynić, bo po upływie roku król syryjski napadnie na ciebie. Również i słudzy króla syryjskiego rzekli do niego: ich bogowie są bogami gór, dlatego nas pokonali. Natomiast walczmy z nimi na równinie, wtedy na pewno my ich pokonamy. Więc tak zrób, usuń każdego z królów z jego stanowiska, a zamiast nich ustanów namiestników.
Ty zaś musisz wystawić nowe wojsko, takie jak to, które ci poległo. Również konie jak tamte konie oraz rydwany jak tamte rydwany. A potem walczmy z nimi na równinie, to na pewno ich pokonamy. Posłuchał ich głosu i tak zrobił. Po upływie roku rzeczywiście Ben-Hadad dokonał przeglądu Syryjczyków i nadciągnął do Afek na bitwę z Izraelem. Dokonawszy też przeglądu, Izraelici zaopatrzeni w żywność wyruszyli naprzeciw nim i rozłożyli się obozem Izraelici przed nimi jak dwa statka kóz, a Syryjczycy zapełnili okolicę. Wtedy zbliżył się do króla izraelskiego mąż Boży i rzekł, tak mówi Jahwe, ponieważ Syryjczycy powiedzieli, Jahwe, Bóg Izraela jest Bogiem gór, a nie jest on Bogiem równin, dam całe to wielkie mnóstwo w twoje ręce, abyście wiedzieli, że ja jestem Jahwe. 7 dni obozowali jedni naprzeciw drugich. Dopiero 7. dnia doszło do bitwy, a wówczas Izraelici pobili 1 dnia 100 000 pieszych Syryjczyków. Kiedy pozostali uciekli do Afek, do miasta, wtedy zwalił się mur na 27 000 pozostałych ludzi. Ben-Hadad też uciekł do miasta i wchodził z ukrycia w ukrycie. Jego słudzy powiedzieli mu, racz zauważyć, słyszeliśmy, że królowie rodu Izraela są łaskawymi królami. Pozwól, że opaszemy workami nasze biodra, a powrozami nasze szyje. Potem pójdziemy do króla izraelskiego, może zostawi nas przy życiu. Opasali więc workami biodra, a powrozami szyje i poszedłszy do króla izraelskiego powiedzieli. Twój sługa Ben-Hadad mówi, proszę, daruj mi życie. A on odpowiedział, czy jeszcze żyje? On jest moim bratem. Ludzie ci, wziąwszy to za dobry znak, skwapliwie podchwycili go za słowo i powiedzieli, Ben-Hadad bratem twoim. On zaś rozkazał, idźcie i przyprowadźcie go. Wkrótce Ben-Hadad wyszedł do niego. Wtedy go przyprowadzili do niego na rydwan. Potem Ben-Hadad do niego powiedział, te miasta, które mój ojciec zabrał twemu ojcu, zwrócę ci. Ponadto będziesz mógł urządzić sobie bazary w Damaszku, jak urządził sobie mój ojciec w Samarii. Mnie zaś na podstawie przymierza uwolnisz. Następnie Achab zawarł z nim przymierze i wtedy go uwolnił. Jahwe zapowiada Achabowi nową karę. Pewien człowiek spośród uczniów prorockich rzekł z rozkazu Jahwe do swego współtowarzysza. Uderzże mnie, ale ów człowiek nie chciał go uderzyć. Wówczas mu rzekł, ponieważ nie posłuchałeś głosu Jahwe, oto skoro tylko odejdziesz ode mnie, napadnie na ciebie lew. Kiedy odszedł od niego, lew upatrzył go sobie i zabił go. Ów człowiek znalazł sobie innego człowieka i rzekł, uderzże mnie. Wtedy ten człowiek wymierzył mu taki cios, że go zranił. A ów prorok poszedł i stanąwszy na drodze królowi izraelskiemu, nie dał się poznać dzięki przepasce na oczach. A kiedy król go mijał, wtedy on zawołał do króla i rzekł, twój sługa wszedł w wir walki i oto jakiś człowiek oddalił się i przyprowadziwszy kogoś do mnie powiedział, pilnuj tego człowieka. Jeśli by go zabrakło, to będziesz musiał za jego życie oddać twoje życie, albo będziesz musiał zapłacić talent srebra. I właśnie zdarzyło się, że kiedy twój sługa rozglądał się tu i tam, wówczas pilnowany znikł. Król izraelski wówczas mu powiedział, taki niech będzie na ciebie wyrok, ty sam rozstrzygnąłeś. A on szybko odsunął opaskę ze swoich oczu. Dopiero wtedy król izraelski spostrzegł, że to jest jeden z proroków. Wówczas powiedział mu, tak mówi Jahwe. Za to, że wypuściłeś ze swojej ręki człowieka, który podlega mojej klątwie, będziesz musiał za jego życie oddać twoje życie i twój lud za jego lud. Król izraelski odjechał więc niezadowolony i rozgniewany. Niebawem przyjechał do Samarii. Zgubny wpływ Izebel na króla Achaba. Po tych wydarzeniach stało się, co następuje. Nabot z Izrael miał winnicę w Izrael obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc, oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu. A ja za nią dam ci winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot zaś odpowiedział, niech mnie broni Jahwe przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków. Więc Achab przyszedł do swego domu rozgoryczony i rozgniewany słowami, które Nabot z Izrael wypowiedział do niego, a mianowicie, Nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swym łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Niebawem przyszła do niego Izabel, jego żona, i zapytała go: czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział: porozmawiałem z Nabotem z Izrael. Powiedziałem mu: sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze, albo jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną winnicę. A on powiedział: nie dam tobie mojej winnicy. No to rzekła do niego Izabel, jego żona: to ty teraz tak sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem? Wstań, jedz i bądź dobrej myśli, bo ja ci dam winnicę Nabota z Izrael. Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście sąsiadujących z Nabotem. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie tak, aby zmarł. Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście, zrobili, jak im Izabel poleciła, jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy wobec niego, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, skutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabel, aby powiedzieć: Nabot został ukamienowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Achabowi: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota z Izrael, który nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota w Izrael i wziąć ją w posiadanie. Eliasz w imieniu Jahwe karci Achaba. Wtedy Jahwe skierował słowo do Eliasza z Tiszbe: wstań i zejdź naprzeciw Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu: tak mówi Jahwe, czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu: tak mówi Jahwe, tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew. Achab odpowiedział na to Eliaszowi: już znalazłeś mnie, mój wrogu? Wówczas Eliasz rzekł: znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Jahwe, aby go obrażać. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wyniotę i wytępię z domu Achaba nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu, i postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achjasza, za to, że mnie do gniewu pobudziłeś i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Również i o Izabel tak mówi Jahwe: psy będą żarły Izabel pod murem Izrael. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki powietrzne. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby uczynić to, co jest złe w oczach Jahwe. Albowiem do tego skłoniła go żona jego Izabel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom, zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Jahwe wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził pokornie. Wtedy Jahwe skierował słowo do Eliasza z Tiszbe: zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie dopuszczę nieszczęścia za jego życia. Nieszczęście dopuszczę na jego ród za życia jego syna. Ostatnia wojna i śmierć króla Achaba. Przez 3 lata panował pokój, nie było wojny między Syrią a Izraelem. W 3 roku król judzki, Jozafat, odwiedził króla izraelskiego. Wówczas król izraelski rzekł do swoich sług: czyż nie wiecie, że Ramot w Gileadzie do nas należy, a my nie kwapimy się do odebrania go królowi syryjskiemu? Następnie zwrócił się do Jozafata: czy pójdziesz ze mną na wojnę o Ramot w Gileadzie? Jozafat zaś odpowiedział królowi Izraela: ja tak, jak i ty. Lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu, najpierw zapytaj proszę o słowo Jahwe. Król więc izraelski zgromadził około 400 proroków i rzekł do nich, czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyruszaj, Pan z pewnością daje w ręce króla. Jednak Jozafat rzekł, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Jahwe, abyśmy mogli przez niego zapytać? Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego można zapytać Jahwe, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi dobrze, tylko źle. To jest Micheasz, syn Imli. Wtedy Jozafat powiedział, nie mów tak królu. Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł, pospiesz się po Michaesza, syna Imli. Król izraelski Jozafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie, siedzieli na swoich tronach na placu u wrót bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Sedecjasz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział, tak mówi Jahwe, nimi będziesz budł Syrię aż do ich wytępienia. I wszyscy prorocy podobnie prorokowali, mówiąc, idź na Ramot w Gileadzie i zwyciężaj. Jahwe je da w ręce króla. Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Michaasza, powiedział mu tak. Zauważ, przepowiednie tych proroków są jednozgodnie pomyślne dla króla. Niechże więc twoja przepowiednia będzie jak każdego z nich taką, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Michaasz odrzekł, na życie Jahwe, na pewno będę mówił to, co Jahwe mi powie. Potem przyszedł przed króla. Wtedy się król do niego odezwał. Michaaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił. Wyruszaj i zwyciężaj, a Jahwe daje w ręce króla. Król zaś mu powiedział, ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Jahwe. Wówczas rzekł, ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce bez pasterza. Jahwe rzekł, nie ma nad nimi Pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu. Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata. Czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia. Tamten zaś dalej mówił, dlatego słuchaj wyroku Jahwe. Ujrzałem Jahwe siedzącego na swym tronie, a stały przy nim po jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie. Wówczas Jahwe rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie? Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi mówił inaczej, wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Jahwe powiedział, ja go zwiodę. Wtedy Jahwe rzekł do niego, jak? On zaś odrzekł, wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków. Wówczas rzekł, możesz zwieść, to ci się uda. Idź i tak uczyń. Oto dlatego Jahwe dał teraz ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków, gdyż Jahwe już poprzednio zawyrokował twoją zgubę. Wtedy Sedecjasz, syn Kenaany, podszedł i uderzył Michaasza w policzek, mówiąc, którędyż to duch Jahwe odszedł ode mnie, aby mówić z tobą? A Michaasz odrzekł, oto ty sam zobaczysz tego dnia, kiedy będziesz przechodził z ukrycia w ukrycie, aby się schować. Król izraelski zaś rozkazał, weź Michaasza i każ go zaprowadzić do Amona, dowódcy miasta i do syna królewskiego Joasza. I powiedz, tak rzekł król, wtrąćcie go do więzienia i żywcie go chlebem i wodą, jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju. Na to Michaasz powiedział, gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Jahwe nie mówił przeze mnie. I dodał, słuchajcie wszystkie narody. Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. Tam król izraelski powiedział Jozafatowi, zanim pójdę w bój, przebiorę się, ty zaś wdziej swoje szaty. Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpił do walki. A król syryjski swoim 32 dowódcom rydwanów wydał taki rozkaz. Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, tylko z samym królem izraelskim. To też kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli, ten jest królem izraelskim. Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć. Wówczas Jozafat wydał okrzyk bojowy.
Kiedy dowódcy Rydwanów spostrzegli, że nie on jest królem izraelskim, zawrócili od niego. A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc król swojemu woźnicy: zawróć i wywieź mnie spośród wojska, bo zostałem zraniony. Tego dnia rozgorzała walka, a król utrzymał się stojąc na Rydwanie naprzeciw Syryjczyków. Wieczorem zaś zmarł, a krew rany ściekała do wnętrza Rydwanu. O zachodzie słońca obóz obiegło wołanie. Każdy do swego miasta i każdy do swego kraju. Król zmarł, a potem powrócili do Samarii. Następnie pogrzebano króla w Samarii. Potem obmyto Rydwan nad sadzawką Samarii. Wtedy psy zwizały z niego krew, a nierządnice obmyły według zapowiedzi, którą wyrzekł Jahwe. A czyż pozostałe dzieje Achaba i wszystko, co uczynił, oraz dom z kości słoniowej, który zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Achab spoczął przy swoich przodkach, a syn jego, Ochozjasz, został w jego miejsce królem. Panowanie Jozafata w Judzie 870-848. Jozafat, syn Asy, objął władzę w Judzie w 4 roku Achaba, króla izraelskiego. W chwili objęcia rządów Jozafat miał 35 lat, a królował w Jerozolimie 25 lat. Jego matce było na imię Azuba, córka Szilchiego. Poszedł on we wszystkim drogą swego ojca Asy. Nie zboczył z niej, starając się czynić to, co słuszne w oczach Jahwe. Tylko wyżyn nie usunięto. Lud składał jeszcze ofiary całopalne i kadzielne na wyżynach. Jozafat zachował pokój z królem izraelskim. A czyż pozostałe dzieje Jozafata i dzielność, jaką okazał i z jaką walczył, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Usunął też z kraju resztę uprawiających nierząd sakralny, który trwał za czasów jego ojca. Kiedy w Edomie nie było króla, ustanowił króla. Jozafat wystawił flotę dalekomorską, aby płynęła do Ofiru po złoto. Jednak nie popłynęła, bo uległa rozbiciu pod Esjon-Geber. Wtedy Ochozjasz, syn Achaba, powiedział Jozafatowi: niech moi słudzy idą na okręty z twoimi sługami. Ale Jozafat nie chciał. Jozafat spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w mieście Dawida, swego praojca, a jego syn Joram został w jego miejsce królem. Panowanie króla Ochozjasza w Izraelu 854-853. Ochozjasz, syn Achaba, objął władzę w Samarii w 17 roku Jozefata, króla judzkiego, i królował w Izraelu 2 lata. Czynił to, co jest złe w oczach Jahwe, bo poszedł drogą swego ojca i drogą swej matki oraz drogą syna Nebata, Jeroboama, który doprowadził Izraela do grzechu. Poszedł bowiem na służbę Baala i oddawał mu pokłon, czym rozdrażnił Boga Izraela Jahwe, zupełnie tak, jak uczynił jego ojciec. Koniec pierwszej księgi królewskiej.